Dzień dobry, Urszula Niwińska-Reczko, to jest gość Radia Radoma. Ze mną w studiu jest dzisiaj pan Włodzimierz Wolski w podwójnej dzisiaj roli. Po pierwsze dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej, a po drugie przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego zajmującego się m.in. procedurami niebieskiej karty. Dzień dobry panu.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Jak można się domyślić, naszym głównym tematem będą właśnie niebieskie karty, ale to tak naprawdę jest koniec pewnego sznureczka. Musimy wyjść od tego, czym zajmuje się Ośrodek Interwencji Kryzysowej.
No, Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest placówką samodobową, która głównie zajmuje się niesieniem pomocy osobom, które znajdują się w sytuacjach kryzysowych, jak sama nazwa wskazuje. Oczywiście głównym kierunkiem działania Ośrodka Interwencji Kryzysowej jest udzielanie pomocy i wsparcia osobom doświadczającym pomocy. Oczywiście największa grupa to są kobiety i dzieci, które tej przemocy niestety doświadczają. I również prowadzi hostel w sytuacji takiej, kiedy osoba doznająca przemocy musi być zabezpieczona ze względu na grożące jej niebezpieczeństwo. Zabezpiecza miejsce właśnie w hostelu ośrodka. Mhm.
Natomiast rzeczywiście taka przemoc prowadzi niestety coraz częściej, znaczy niestety może dobrze, że te niebieskie karty są zakładane, że o tej przemocy zaczyna się mówić. Chyba tu musimy się nad tym punktem zatrzymać właśnie. Procedura błękitnej niebieskiej karty to procedura, która umożliwia zgłoszenie przemocy i takie jakby nadzorowanie osoby, która sprawia tę przemoc. Czy dobrze
mówię? Głównie procedura niebieskiej karty jest źle jakby pojmowana u nas, ze względu na niezbyt dużo informacji na ten temat. Niektórzy osoby postrzegają procedury niebieskiej karty jako formę dochodzenia, gdzie udowadnia się komuś winę. To nie jest tak. Procedura niebieskiej karty służy temu, żeby dać wsparcie tej osobie, która jest ofiarą przemocy, która doznaje przemocy, a jednocześnie wpłynąć na sprawcę, żeby zmienił swoje postępowanie. Koniec, kropka. Temu służy między innymi posiedzenia grup diagnostyczno-pomocowych, które tą procedurę prowadzą. Skala problemu jest duża, bo jeśli ja powiem na przykład, że w roku 2024 było ponad 1500 posiedzeń tych grup diagnostyczno-pomocowych. Było 729 wszczęte procedury niebieskiej karty. Dla porównania, rok wcześniej tych procedur było tylko 488, jeśli oczywiście tutaj tylko jest właściwym słowem. Dlatego na to się składa wiele czynników. I świadomość społeczna większa, tak. I to, że większej podmiotów jak gdyby oswoiło się z tą sytuacją, wdrażają tą procedurę niebieskiej karty. Bo szanowni państwo, nie tylko policja zakłada niebieskie karty. Niebieskie karty może założyć pedagog szkolny, bo robią to jednostki organizacyjne oświaty. Robią to jednostki organizacyjne pomocy społecznej, takie jak Ośrodek Pomocy Społecznej, Rejony Pomocy Społecznej, Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Robi to również Ochrona Zdrowia. Robi to Gminna Komisja Rozwiązania Problemów Alkoholowych. Także to tych podmiotów mogących założyć niebieskie karty jest bardzo dużo i dobrze, tak? Bo ta pomoc jest jak gdyby bardziej wszechstronna.
To zatrzymajmy się na chwilę na procedurze samej, czyli na tym, jak wygląda rzeczywiście procedura i co dzieje się, kiedy taka niebieska karta zostaje założona.
No oczywiście niebieskie karty jak gdyby są zakładane w sytuacji takiej, kiedy do tego uprawnionego podmiotu, który ma uprawnienia założenia wszczęcia procedury niebieskiej karty, zgłosi się osoba, co do której istnieje podejrzenie, że jest ofiarą przemocy. I taka karta może być założona nawet bez zgody tej osoby pokrzywdzonej, tak? Więc następnie taka karta w ciągu praktycznie 5 dni przesyłana jest do mnie, do przewodniczącego zespołu, który tą kartę zatwierdza i przekazuje do grupy diagnostyczno-pomocowej. No i zaczyna ta, z kolei grupa diagnostyczno-pomocowa zaprasza osobę, która doznaje przemocy, wzywa sprawcę przemocy, opracowuje plan pomocy takiej osobie, która doznaje tej przemocy, powołuje do grupy diagnostyczno-pomocowej, występuje do mnie z wnioskiem o powołanie dodatkowych osób, specjalistów, którzy mogą uczestniczyć, bo ta grupa diagnostyczno-pomocowa w tej wersji podstawowej składa się z pracownika socjalnego i funkcjonariusza policji, tak? I oni tutaj jak gdyby rozpoczynają tą procedurę, ale mogą dokoptować do tej grupy, na przykład pedagoga szkolnego, psychologa, kuratora sądowego, no w zależności od potrzeb, tak, członka gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, od problemu, który mają rozwiązać. Opracowują plan pomocy i przede wszystkim, to jest bardzo ważne, sprawca przemocy jest kierowany również na grupy korekcyjne, które jak gdyby, które obecność na tych grupach korekcyjnych jest obowiązkowa. Tak? Mhm.
Czyli na przykład spotkania anonimowych alkoholików, spotkania grup, w których, nie wiem, zajmują się terapią przemocy, czy terapią innego typu uzależnień, hazardu.
Dobrze? Nie no, te grupy korekcyjne dotyczące korekcji zachowań sprawców przemocy, to są grupy jakby wyspecjalizowane w tym, żeby ci, którzy mają tendencję do stosowania przemocy, korygowali, jak sama nazwa wskazuje, swoje postępowanie. Tak. I obecność na tych grupach jest obowiązkowa. W tej sytuacji, jeśli w ciągu 3 miesięcy osoba, która została skierowana przez grupę diagnostyczno-pomocową, nie przedstawi odpowiedniego zaświadczenia, że ukończył taką terapię, to wówczas ja mam obowiązek skierować sprawę do prokuratury i taka osoba ponosi odpowiedzialność karną.
Zaczęliśmy przed wejściem do studia rozmowę i rozmawialiśmy również o tym, że przemoc to nie tylko bicie, że przemoc to nie tylko agresja czynna, to często też zupełnie inne działania, choćby takie jak przemoc psychiczna. Myślę, że tu bardzo często ofiarami tego rodzaju przemocy padają przede wszystkim dzieci i młodzież.
Tak, no, to jest problem jednocześnie tego, że my żyjemy w takim stanie ciągłego zagrożenia, tak? Rodzice, którzy, nie wiem, no, pracują, którzy starają się zapewnić jakieś tam, nie wiem, dobra materialne i ta materializacja życia, jak gdyby, no, dotknęła wszystkich, tak? Począwszy od dorosłych, skończywszy na dzieciach, którzy każdy się chwali, jaki ma na przykład, nie wiem, no, telefon, ubiór, porządne wakacje, ferie i tak dalej, i tak dalej.
Ale też często ta, że materializacja, którą rodzice próbują wdrożyć, pokazując i chcąc dać dzieciom jak najwięcej, powoduje, że nie dostrzegają problemów własnego dziecka.
Tak, tym bardziej, że jak mówię, no ciągle żyjemy w ciągle zagrożenia, bo to media faszerują nas tym stanem zagrożenia, a to wojna, a to napadli, a to pobili, a to kłótnie ciągle gdzieś tam tych polityków również na nas najlepiej nie wpływają, a to znowu nowego wirusa wykryli gdzieś tam i mogą się zarazić. Nie ma tych pozytywnych wiadomości. Nam do normalnego funkcjonowania potrzebny jest uśmiech, pogoda ducha, pozytywna wiadomość. Tych pozytywnych wiadomości wszędzie, nawet z dobrej rzeczy, robi się negatywną rzecz, tak? I w tym momencie bombardowanie i w mediach internetowych, i nie tylko, tymi zagrażającymi na wiadomościami powoduje, że żyjemy w stanie ciągłego zagrożenia. To zagrożenie przenosi się na dzieci, tak? Które nie mają tego poczucia bezpieczeństwa, które jest niezbędne do normalnego wychowania, tak?
I tu niestety musimy naszą rozmowę skończyć, bo czas antenowy nam się skończył. Ja przypomnę moim słuchaczom, że gościem Radia Radom był dzisiaj Włodzimierz Wolski, dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej i przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego zajmującego się procedurami m.in. niebieskiej karty. Drodzy słuchacze, taki apel do was. Zwolnijcie trochę, przełóżcie mieć na być, zacznijcie spędzać czas z własnymi dziećmi i pamiętajcie o tym, że dzieci to nasze lustra, widzą to, co my mamy w głowach.